Moi drodzy, dzisiaj zaczniemy krótki, być może trzyczęściowy cykl kazań, który nazwałem jednym tytułem Bóg relacji. I chcę wam powiedzieć, że Duch Święty bardzo mocno mówił do mnie na temat tego tematu, a praktyka Kościoła utwierdza mnie w tym, że od relacji naszej z Bogiem zależy wszystko. Że tak naprawdę w chrześcijaństwie nie idzie o nic innego, jak o relację z Bogiem. Może to zabrzmi dziwnie, ale chciałbym, żebyście też dobrze zrozumieli. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby chodzić do kościoła. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby czytać Biblię. W chrześcijaństwie obie te rzeczy są bardzo dobre. I zachęcam, przychodźcie na spotkania. Nie wystarczy być tylko w niedzielę na nabożeństwie, dlatego że nie jesz raz w tygodniu, więc nie karm się tylko raz w tygodniu. Więc chodzenie, czytanie Biblii i wszystkie tego typu czynności to jest bardzo dobra rzecz, nie możemy, nie powinniśmy tego zaniedbać. Ale tak naprawdę istotą wszystkiego, do czego nas Bóg powołał, jest relacja, społeczność z Bogiem. O to w tym wszystkim chodzi. Bo co różni katolika, prawosławnego, baptystę, zielonoświątkowca i człowieka z niezależnego kościoła, jeśli oni tylko chodzą do kościołów? I nikt z nich, żaden z tych wymienionych przeze mnie osób nie przeżywa Bożej obecności, nie ma żadnej relacji z Bogiem. Co ich różni? Tak naprawdę nic. A, jeden modli się tak, drugi tak, jeden dłużej jest na nabożeństwie, drugi krócej. Zewnętrzne sprawy, które nie mają nic, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem, które nie mają w ogóle wpływu na Boga, nie poruszają Jego ręki, nul. Tak naprawdę chcę wam powiedzieć, że to, co nas powinno oddzielać od świata, to jest relacja z Bogiem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozpoczęli ten cykl nauczania na ten temat. Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, rozdział pierwszy. Jeżeli mamy Stary i Nowy Testament, to strona 1028. Czytajmy sobie ten fragment. To jest proroctwo, które Mateusz przywołuje w odpowiednim kontekście, w odpowiednim momencie wydarzeń, które opisuje, ale nie będziemy czytać całego tego kontekstu. Dla potrzeb naszego dzisiejszego nauczania tylko ten jeden fragment, 23 werset przeczytajmy. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. I oczywiście jest to proroctwo dotyczące Jezusa. Jest to proroctwo, które mówi o Jezusie. Jezus jest tu nazwany Immanuel, Bóg z nami. I to imię jest kluczem, jest tutaj w tym fragmencie tak naprawdę najważniejsze. I dla naszych rozważań dzisiejszych ono jest fundamentem, jakby źródłem, z którego wyjdziemy. W tym fragmencie tak naprawdę poprzez to imię Bóg mówi do nas, że jest Bogiem, który pragnie mieć z nami społeczność, który pragnie mieć relację z człowiekiem. Bo to imię mówi Bóg na zewnątrz? Bóg w kosmosie? Bóg na niebiosach? Nie, Bóg gdzie? Z nami. To jest bardzo ważne. Dlatego, że tu jest swoistego rodzaju okolicznik miejsca. Gdzie? Z nami. Gdzie? W moim życiu. Gdzie? Pośród nas. Blisko nas. Z nami ma bardzo szerokie konotacje. Czyli Bóg nie jest daleko. Bóg nie chce być gdzieś na niebiosach, na tronie, w kosmosie. Bóg nie jest w Korei Południowej, tak, u Yonggi Cho w Seulu, największym kościele świątkowym na świecie. Bóg chce być z nami. Czyli z tobą i ze mną. Powtórzmy, z nami. I teraz w ten sposób Bóg mówi też o swoich pragnieniach. Chcę być z wami. Chcę być blisko was. Chcę być w społeczności z wami. W relacji, w której łączy nas coś więcej niż tylko martwa religia. To, co jest najważniejsze w życiu z Bogiem, to jest właśnie relacja. I teraz tytułem wstępu wyjaśnijmy sobie, co to znaczy relacja, społeczność, wspólnota? Co się kryje pod tym pojęciem? W języku greckim, w którym napisano Nowy Testament, jest taki rzeczownik, który oddaje właśnie tą myśl, zwany koinonia. On mówi, możemy go przetłumaczyć jako wspólnota, społeczność, jedność, wzajemna więź, wzajemny udział w czymś. I ten grecki rzeczownik przekazuje pewną myśl współuczestniczenia w czymś wspólnie z kimś. Tak? Jak celowo to tak wyjaśniam, żeśmy zobaczyli, że tu nie chodzi o to, że uczestniczę w jakimś wydarzeniu, w jakimś przeżyciu, w jakimś doświadczeniu sam. Koinonia mówi o tym, że jesteś ty i jestem ja. Jest Bóg i jestem ja. Jest Kościół i jest Chrystus. Jest wspólnota. Wspólnie, razem człowiek z Bogiem w czymś uczestniczy. Wspólnie bierzemy w czymś udział. I co ciekawe, bardzo często właśnie w starożytności ten rzeczownik był używany na określenie uczestniczenia wspólnego w posiłku, o czym dzisiaj sobie powiemy za chwilę troszeczkę więcej. Myślę, że Duch Święty celowo użył tego określenia, tego słowa, ponieważ chce nam przekazać pewną informację. Chce nas poinformować o tym, że Bóg chce mieć wspólnie z człowiekiem udział w czym? W życiu wiecznym. Chce, aby człowiek uczestniczył z Nim razem w światłości. Chce, aby człowiek uczestniczył w Nim, z Nim razem we wspólnym błogosławieństwie, w Jego naturze, w Jego wieczności, w Jego planach. Bóg nie chce być wieczny sam. Bóg tak nas umiłował, że chce, żebyśmy my razem z Nim w wieczności mieli udział. Bóg nie chce być pełen chwały sam. On chce, żeby Jego chwała stała się również Twoim i moim udziałem. I to słowo koinonia właśnie o tym mówi, że Bóg chce, abyśmy wspólnie razem z Nim uczestniczyli w czymś, co On dla nas przygotował. To jest niesamowite, słuchajcie. Bo ma to też drugą stronę, jak każdy medal, który ma dwie strony, że Bóg chce również uczestniczyć wspólnie z nami w naszym życiu. Więc z jednej strony chce, abyśmy my mieli udział w tym, co jest Jego, a z drugiej strony On chce uczestniczyć w tym, co jest nasze. Za wyjątkiem grzechu. Bóg nigdy nie będzie oczywiście uczestniczył w tym, co brudne, co grzeszne, co znajduje się, co takie jest i znajduje się w naszym życiu. Ale to jest niesamowite. Zobaczcie, Bóg chce uczestniczyć w naszym życiu. Nie jesteś skazany na samotność. Nie musisz czuć się opuszczony. Nie musisz czuć się samotny. Nie musisz czuć się bezradny, pojedynczy wobec swoich problemów, całkowicie opuszczony, bez pomocy. Bóg chce w tym z tobą być. I to słowo, ten rzeczownik koinonia, dokładnie to oddaje. Bóg chce być blisko nas. Mieć z nami przyjaźń. Dzielić z nami miłość. Być kimś, kto jest integralną częścią naszego życia. Jak ci się podoba taka wizja Boga? To nie jest Bóg ulany z mosiądzu, wykuty z kamienia, namalowany na obrazie, który żąda, żeby do Niego przychodzić do świątyni, bić czołem i który jest odległy, daleki, obcy, niedostępny i któremu trzeba składać ofiary, który tylko wymaga, ale nic od siebie nie daje, ponieważ jest Bogiem. To wszystko deklarują i tego oczekują wszystkie religie świata, a chrześcijaństwo jest jedyną religią, jedynym przesłaniem, w którym Bóg przychodzi do człowieka i mówi, chcę być razem z tobą. Dlatego imię Emanuel jest przypisane do Jezusa, który jest objawieniem Boga, który jest objawieniem natury Bożej i który pokazuje, jaki naprawdę Bóg jest. Więc, gdy siedzisz w domu i czujesz się samotny, to wiedz, że Bóg już czeka, abyś otworzył swoje serce, zaprosił Go do swojej samotności, a wtedy przestaniesz być samotny. A jeśli borykasz się z jakimiś problemami, to wiedz, że Bóg już czeka, abyś tylko poprosił, abyś Go tylko wpuścił do swojego życia, zaprosił Go do swojego życia i aby On mógł uczestniczyć wraz z tobą w twoich problemach, żeby je rozwiązać. Co jest ciekawe, On na pewno się za nie weźmie. To jest niesamowite. Wielu ludzi, wiecie, to jest taki gryps, stary gryps, ja pamiętam od początku mojego chrześcijaństwa spotykam się z tym, że ktoś przychodzi i mówi, w naszym zborze nie ma miłości. Co oznacza, że właśnie obraził się na Kościół. Oczywiście sposób widzenia zależy od punktu siedzenia, tak więc ja to widzę inaczej, ty inaczej, okej. Okay. Moim zdaniem jest miłość, ty mówisz, że nie ma miłości. Różnimy się, widać, w spojrzeniu na Kościół. Ale bardzo często ludzie mówią, w naszym zborze nie ma miłości. Czyli czujesz się samotny, tak. Czyli jesteś w bardzo dobrym położeniu, żeby zaprosić Jezusa i przestać być samotnym. Naprawdę czujesz się samotny? Powiedz Jezusowi, Panie, bądź ze mną. I jak On przyjdzie, to On rozwiąże problem braku miłości. Zapewniam. Natychmiast otworzy oczy i zobaczysz miłość wszędzie. To jest ciekawe. Dobrze. Tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o ten nasz cykl. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli Boga relacji w bardzo ciekawej historii biblijnej, która jest zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, w rozdziale 18. Otwórzmy sobie ten fragment. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwsza Księga Biblii, tak, Księga Rodzaju, rozdział 18. Przeczytajmy tutaj fragment od 1 do 19 wersetu, taki może troszeczkę dłuższy, ale pokazujący bardzo ciekawe rzeczy na temat naszego Boga i nas. Czytamy tam następujące słowa. Potem ukazał mu się, czyli Abrahamowi, potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężczyzn, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł. Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary i rzekł, rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego, gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama, dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie, za rok, wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, nieprawda, śmiałaś się. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Bóg przyszedł do Abrahama. To jest bardzo interesujący obraz relacji człowieka z Bogiem, czy relacji Boga z człowiekiem. Wcześniej, w 17 rozdziale tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy o tym, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Znakiem tego przymierza było obrzezanie i też zawierając to przymierze z Abrahamem, Bóg zmienił jego życie, jego imię, przepraszam, bo wcześniej nazywał się Abram, a on nadał mu imię Abraham, czyli ojciec narodów. Dał mu wspaniałe obietnice oraz udzielił błogosławieństwa. Przed Abrahamem inni ludzie też mieli społeczność z Bogiem. Inną, najprawdopodobniej inną, ale możemy przeczytać o Adamie, możemy przeczytać o Henochu, możemy przeczytać o Noem, o których Biblia mówi, chodzili z Bogiem. Tak? Na przykład i chodził Henoch z Bogiem. I chodził Noe z Bogiem. Oni mieli, w ten sposób Biblia jakby w tym zwrocie chodził z Bogiem, opisuje, że oni mieli społeczność z Bogiem. Nie wiemy dokładnie, co w praktyce oznaczało to, że oni chodzili z Bogiem. Nie wiemy, jaki rodzaj relacji mieli z Bogiem. Musimy pamiętać, że do momentu potopu Ziemia funkcjonowała troszeczkę inaczej niż dzisiaj. Relacja między człowiekiem a Bogiem wyglądała inaczej niż po potopie. Więc potop bardzo wiele zmienił i nie potrafimy dzisiaj powiedzieć tak do końca, na czym precyzyjnie, w praktyce, w szczegółach polegało chodzenie na przykład Noego, czy Adama, czy Henocha z Bogiem. Ale to pokazuje, że oni mieli relację z Bogiem. To pokazuje, że od zarania dziejów ludzkości Bóg chce mieć relację z Bogiem. I potem narracja biblijna przechodzi do dziejów Abrahama i to jest kolejna postać, którą widzimy w Biblii jako osobę, z którą Bóg chce mieć bliską relację. Można zadać sobie pytanie, dlaczego akurat z Abrahamem, a nie z innymi ludźmi. Myślę, że jest to kwestia tego, że Abraham był po pierwsze wybrany przez Boga, po drugie spełniał pewne warunki posiadania społeczności z Bogiem. Musimy wiedzieć, że świat, że ludzie w tamtych czasach, zresztą podobnie jak dzisiaj, żyli w totalnej ciemności. Nie każdy z nich chciał mieć relację z Bogiem. Nie każdy myślał o tym, żeby mieć relację z Bogiem, a wielu wręcz nie zwracało w ogóle uwagi na kwestię relacji z Bogiem. Religia była jakąś częścią ich życia, ale ona była jak taki posążek postawiona na odpowiednią półeczkę i kiedy ktoś chciał mieć coś do doświadczenia jakieś religijne, to ściągał to sobie tak z tej półeczki i uczestniczył w jakimś tam przeżyciu religijnym, następnie odkładał jego życie. Nie miało żadnej łączności z Bogiem, żywej relacji. Zresztą notabene tak jest również i dzisiaj. Czy ludzie są religijni wokół nas? Oczywiście. Wielką Sobotę mogliście zobaczyć, jak ludzie chodzą święcić pokarmy do kościoła. To jest przejaw ich religijności. Ale czy jest to relacja z Bogiem? Odpowiedzcie sobie sami. Więc widzimy tutaj Abrahama, który spotyka się z Bogiem w bardzo specyficzny sposób. To spotkanie z Bogiem miało swój przebieg i swoje cechy. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli cztery cechy tego spotkania Abrahama z Bogiem, i spróbujemy w oparciu o te cechy coś powiedzieć na temat naszej relacji z Bogiem. Po pierwsze, Bóg objawił się Abrahamowi w postaci trzech mężczyzn. Mamy te punkty, czy nie mamy? Aha, mamy, dobrze. Pierwsza rzecz, Bóg objawił się Abrahamowi. Tak to bywa. Nie zatrzymamy się tutaj może na kwestii trzech mężczyzn, chociaż ona jest ciekawa. Dlatego, że zwróćcie uwagę na to, jak tekst jest prowadzony. Jest mowa o tym, że objawił się tam Pan, tak? Czyli w oryginale będzie Jahwe. Jak się objawił? W jakiej postaci? W postaci trzech mężów. Nie będziemy tego rozkminiać, nie będziemy tutaj teraz omawiać, czy jest to dowód na Trójcę, czy też nie. Ja wierzę w to gorąco, że gdy Bóg spotyka się z człowiekiem, objawia mu swoją naturę, objawia mu siebie. To jest pierwsza rzecz. Drugi element. Gdy Bóg objawił siebie Abrahamowi, to Abraham przygotował mu posiłek. Tak, więc mamy drugi punkt, posiłek. Zatrzymajmy się tutaj troszeczkę dłużej, dlatego że to jest bardzo istotna część tego spotkania. Posiłek jest tutaj znakiem, a więc o czymś nas informuje. To, że oni zasiedli do tej uczty, to, że Abraham przygotował tego cielaka, ten chleb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jest pewien określony znak, który ma nam coś powiedzieć, moi drodzy. Notabene w kulturze starożytnych ludów jedzenie, wspólne zbieranie się wokół posiłku miało ogromne znaczenie. Nie będziemy tutaj mówić w szczegółach, w całej pełni o tym, jakie znaczenie ma posiłek w relacji z Bogiem. Jedno chciałbym tutaj pokazać, czy może chciałem pokazać tutaj parę takich ciekawych rzeczy, iż zawsze wspólne zasiadanie do wieczerzy, wspólne zasiadanie do posiłków stwarzało poczucie bliskości i połączenia. Żydzi, Izraelici jedli dwa posiłki dziennie. Ile posiłków jesz dziennie? Śniadanie, obiad, kolacja to są podstawowe. Niektórzy rezygnują z kolacji. Ale wiecie, hobbici mieli jeszcze jakiś podkurek i coś tam jeszcze, jakiś podwieczorek. Tak. Jemy dużo. Dlaczego? Bo mamy dobrobyt. Mamy dostępne jedzenie wszędzie. Izraelici, starożytne ludy jadły dwa posiłki dziennie. I ten drugi posiłek spożywany najczęściej wieczorem miał ogromne znaczenie. Przy wspólnym stole, czy tak naprawdę przy wspólnym garncu zbierała się cała rodzina. Dlatego, że Izraelici dopiero w czasach Jezusa mniej więcej po niewoli palestyńskiej zaczęli stosować stoły, przy których się leżało na modłę grecko-rzymską. Tak? Wcześniej jadano na ziemi. Stawiano gar czy garnec jakiś na ziemi i cała rodzina siadała wokół tego jednego naczynia i wspólnie spożywali. I to było coś niezwykłego, to było coś bardzo ważnego. To było wydarzenie rodzinne, w którym rodzina się jednoczyła, w którym rodzina była połączona, stanowiła jedną całość. Co więcej, posiłek stanowił też pewnego rodzaju znak, gdyż był zarezerwowany dla najbliższych, dla najbardziej zaufanych, dla ukochanych ludzi, ale też posiłek był zarezerwowany dla przybyszów, o czym sobie za chwilę powiemy. Był zarezerwowany również dla ludzi, którzy wchodzili w nasze progi, a których chcieliśmy ugościć, wyróżnić, dla których, którzy byli dla nas bardzo ważni i tą ważność chcieliśmy podkreślić, że razem wspólnie teraz będziemy jedli. Wiecie, to jest przeciwieństwo McDonald'sa. McDonald's, Burger King czy tam KFC to wszystko fast food, tak? Czyli jemy szybko, kompletnie nie mamy tutaj żadnej wartości wokół tego, poza wartościami smakowymi. Mogłem nie mówić o McDonald'sie, bo już myślicie o tym, co ja zjem na obiad. Nie będziecie mnie teraz słuchać. Widzę poruszenie w ławkach, gdy mówię o McDonald'sie. Co macie dzisiaj na obiad? Niektórzy nie wiedzą, co mają na obiad. Okej, ustalmy, co macie na obiad i przestańcie o tym myśleć, dobrze? Wracamy do posiłku, tego biblijnego. Posiłek po to robiono, po to go darzono ludźmi, aby ich wywyższyć też, aby dobić targu. Na przykład dwóch ludzi się spotykało, to pokonywało pewnej transakcji, a potem na znak, że ta transakcja została klepnięta, siadano i razem spożywano posiłek. Uczestniczono wspólnie w czymś ważnym. Wspólnie razem celebrowano ten posiłek. I oczywiście to ma swoje konotacje, wieczerza pańska i tak dalej, nie będziemy dzisiaj teraz o tym mówić. Tak jak powiedzieliśmy, zasiadanie do wspólnego posiłku było wyrazem pewnego połączenia i pewnej bliskości. Było znakiem gościnności. To jest bardzo ważne, moi drodzy, gdyż udzielenie komuś ze swojego pożywienia było zarówno okazaniem otwartości serca, tak, jak też przywilejem, z którym wiązało się błogosławieństwo. To, że komuś ktoś kiedyś dał jakiś posiłek, tak, jakąś wieczerzę, było związane z tym, że za tym szło błogosławieństwo dla tego domu. Dlatego psalm mówi, rozdaje o sprawiedliwym, rozdaje swój chleb w obfitości, a on do niego powróci. To jest bardzo ważne, to był bardzo ważny znak. Posiłek biblijny to jest też znak dla nas wdzięczności i radości z powodu przybycia gościa. Dlatego dziadki tak bardzo chcą ugościć swoje wnusie i dając im dużo jedzenia. Kiedyś taki mem był w internecie. Jeśli odmówiłeś babci jedzenia, to jesteś hardkorem. Tak, bo babcia zawsze chce dać jeść. Wnusiu, co byś zjadł? Jak mówisz, nie, babciu, nie jestem głodny. Nie mów, że nie jesteś głodny, mam pyszne pierożki. No dobra, to już daj te pierożki. A barszczyku zjesz? Dlaczego? Dlaczego dziadki, dlaczego rodzice, których dzieci już wyszły z domu, tak bardzo chętnie chcą się dzielić pożywieniem? Przynajmniej ta stara kadra, tak, ci weterani. Ja nie wiem, jak to jest ze współczesnym pokoleniem. Wiecie dlaczego? Z radości. Moja wnusia do mnie przyszła. Mój syn, który gdzieś był w podróży, mieszka w innym mieście, przyjeżdża i mogę go ugościć. To jest radość. Zobaczcie, to jest znak. To nie jest tylko siadanie do kluchów czy do schabowego, tak? To był znak. Dalej, to był też wyraz dziękczynienia składanego gościowi za jego przybycie, szczególnie jeśli był to gość znamienity. Abraham, gdy przyjmował tych trzech mężów, on wiedział, że przyszedł do niego Bóg, że Bóg w postaci trzech mężczyzn wszedł w jego progi, więc on chciał wyrazić tym swoją wdzięczność. Zabił młodego, najlepszego cielaka, najlepszą mąkę, tak kazał rozczynić Sarze. Z wdzięczności. Zobaczcie więc, że posiłek, tak, ten element społeczności z Bogiem, o którym dzisiaj tutaj mówimy, ma bardzo wiele swoich konotacji i o wielu rzeczach bardzo ważnych mówi. Dalej. Kolejnym elementem tej społeczności, bardzo ważnym, który widzimy, jest obietnica. Gdy Bóg przyszedł do Abrahama, to dał mu obietnicę. Za rok o tej porze Sara urodzi syna. Ci z was, którzy znają historię Abrahama i Sary, wiedzą, że Sara nie mogła mieć dzieci. Jedynym synem, jakiego miał Abraham, to był syn niewolnicy Hagar, z czego zrodziły się bardzo straszne problemy. Sara, jego prawowita małżonka, nie urodziła mu syna. I teraz nagle, gdy już są oboje starzy, w podeszłym wieku, Bóg przychodzi do Abrahama i mówi, za rok o tej porze będziesz miał syna. Niesamowita, cudowna, wspaniała obietnica. Gdy człowiek spotyka się z Bogiem, to Bóg zawsze przynosi obietnicę do życia człowieka. Funkcją obietnicy jest określenie przeznaczenia człowieka w Bożych planach. Bóg coś ci obiecuje po to, aby ci pokazać, jakie jest twoje przeznaczenie, co jest dla ciebie przygotowane, jakie błogosławieństwo stąpi na ciebie. Zapamiętajmy to. Obietnica. I czwarty element społeczności człowieka z Bogiem to jest objawienie. Zwróćmy uwagę, że w 17 wersecie tej historii, którą czytaliśmy, Bóg mówi, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Sam fakt, że Bóg przyszedł w postaci trzech mężczyzn, fakt, że Bóg objawia Abrahamowi swoje zamysły wobec Sodomy i Gomory, tak, pokazuje, że Bóg chce pokazać człowiekowi w czasie społeczności z nim swoją wolę, swoje tajemnice, swoje serce. Niesamowity jest ten fragment od 17 do 19 wersetu, który czytaliśmy. Ponieważ w nim tak naprawdę Bóg mówi, przecież ten człowiek jest dla mnie szczególny. Przecież on jest taki niesamowity. Ja go wybrałem. On jest naczyniem w moim ręku. Podzielę się z nim moimi tajemnicami, moimi zamiarami, podzielę się z nim moim sercem, podzielę się z nim moimi uczuciami, moją wolą. Dla wielu ludzi Bóg jest tajemnicą. Nie wiedzą, co myśli, co czuje, w jaki sposób się porusza. Nie znają kompletnie Jego królestwa, Jego zasad, Jego serca. Mówią, ha, któż to wie, co Bóg myśli. Zobaczcie, a tutaj znajdujemy przykład, że Bóg chce powiedzieć człowiekowi, co myśli. Kiedy Bóg chce to powiedzieć człowiekowi? Gdy mają koinonię z sobą. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę przyjąć to. Więc podsumujmy. Bóg objawia swoją naturę, gdy mamy społeczność z Nim. Bóg przychodzi do nas po to, żeby mieć z nami relację przyrównywaną, której znakiem jest posiłek ze wszystkimi tego treściami. Bóg daje nam obietnice, gdy się z nami spotyka i Bóg objawia nam swoje tajemnice, swoje serce, swoją naturę, gdy się z nami spotyka. Moim zdaniem to jest potężna sprawa. To jest coś niebywałego. Jak wielu z nas chciałoby poznać, kim jest Bóg? Jak wielu z nas chciałoby mieć z Nim bliską łączność, bliską relację, że czuć Jego oddech, że czuć bicie Jego serca, że wiemy, co On myśli, że wiemy, dlaczego On zrobił coś tak, a nie tak, gdy objawia nam swoje tajemnice. Jak wielu z nas chciałoby wiedzieć, Boże, co mnie tak naprawdę czeka? Jakie obietnice dla mnie masz? Jak wielu z nas by chciało to? Jest jedna droga do osiągnięcia tych wszystkich rzeczy, moi drodzy. Społeczność z Bogiem. Jeżeli nic nas nie łączy z Bogiem, nie mamy dla Niego czasu, nic nie będziemy z tego mieli. Nul. Zero. I dalej będziesz mówił, Bóg nie istnieje, bo nie działa w moim życiu. On istnieje, tylko Ty Go nie chcesz. I to jest zasadniczy błąd współczesnego człowieka. I chyba człowieka zawsze. Chciałbym, żebyśmy wyciągnęli z tego jakieś konkretne wnioski dla siebie. Po pierwsze, dla mnie niesamowitą rzeczą jest fakt, że Bóg chce mieć ze mną relację. Czy was to rusza w ogóle? Bóg przychodzi do ciebie. To nie jest tak, że On jest daleki, stoi i mówi, no kolo, teraz popisz się, to może jakoś się spotkamy. On przychodzi, żeby mieć z nami relację, żeby mieć z nami koinonię. Wspólnotę, jedność, komunię, żebyśmy razem, wspólnie w czymś uczestniczyli. To jest niebywałe. To jest Jego natura. To nie jest tak, że Bóg jest daleko. On jest blisko. To jest pierwszy, bardzo ważny wniosek dla nas. Niech diabeł was nie oszukuje. Chcę wam powiedzieć tak. Od momentu, gdy zrozumiałem jako chrześcijanin tą prawdę, mam relację z Bogiem zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. To już będzie dobrych 20 lat zakładem, jak to zrozumiałem. I teraz, czy jestem tu, czy jestem tam, czy jestem zajęty takimi sprawami, czy innymi, mogę mieć z Nim relację. Dlaczego? Bo On chce mieć ze mną relację. On jest gotowy. On się nazywa Jestem. To my nie jesteśmy gotowi. To my mamy z tym problem. To my jesteśmy zafrapowani, zajęci mnóstwem innych rzeczy. To my nie mamy dla Niego czasu. On jest Jestem. To oznacza, że Ci jest niezmienny i ciągle ten sam. To znaczy, że zawsze jest gotowy. On się nie spóźnia, On nie jest zmęczony, On nie przysypia i nie drzemie. On jest cały czas gotowy do relacji z Tobą. Co więc potrzeba? Potrzeba, żeby człowiek chciał mieć z Nim relację. I to jest problem. Bo problem nie leży po stronie Boga, że Bóg nie chce. Obraził się na człowieka i mówi, teraz musisz się postarać. Nie. Bóg chce mieć z Tobą relację. Pytanie, czy Ty chcesz z Nim mieć? Więc jeśli nie słyszysz Boga, to nie obwiniaj Boga za to. Otwórz uszy. Jak? Idź do społeczności z Bogiem, to się dowiesz. No ale właśnie. Okazuje się, że Bóg wierzących ludzi w Chrystusa już uzdolnił nas do koinonii. Potrzebujemy nawrócić się do Boga, zostać zrodzonymi na nowo i w tym momencie stajemy się duchowymi istotami, ponieważ Bóg jest duchem. I każdy, kto chce mieć z Nim społeczność, może z Nim mieć społeczność w duchu i w prawdzie. Dlatego, jeżeli jesteś cielesny, nie słyszysz Boga, nie rozumiesz w ogóle, o co Mu chodzi i kompletnie nie potrafisz z Nim rozmawiać, nie wiesz, jakie objawienie, jakie obietnice, jaka natura. Nul, nic nie wiesz. Dlaczego? Dlatego, że Twoje duchowe uszy są przytkane. Nic nie słyszysz. Ja teraz słyszę swój wewnętrzny głos. Nic nie słyszysz. I to jest problem. W czasie uwielbienia, tak, jak jesteśmy tutaj na nabożeństwie, patrzysz, koleś wychodzi, prorokuje, jedna niedziela, druga niedziela, myślisz sobie, ja cię kręcę. To Bóg tylko do niego mówi, a do mnie nie? Nie, on już otworzył uszy. Teraz ty otwórz swoje. Patrzysz, ktoś mi interpretuje języki. Myślisz sobie, jak ona to robi? Otwórz uszy. Dowiedz się. Będziesz też interpretował języki. Wszystko jest kwestią społeczności, moi drodzy. Co ciekawe, Bóg, gdy zrodził cię na nowo, to dał ci już zdolność do relacji z sobą. Jak duch z duchem. Jezus powiedział, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Więc ciało z duchem nie może mieć relacji, ponieważ funkcjonują na całkiem różnych poziomach, na innych częstotliwościach. Co potrzebujesz? Stać się duchem. Więc Jezus powiedział, a co się narodziło z ducha? Duchem jest. Więc jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś duchowym człowiekiem. Masz odrodzonego ducha, w którym i przez którego jesteś uzdolniony do relacji z Bogiem, bo Bóg jest duchem. Innymi słowy, nie dotkniesz Go. Tak? Nie zważysz Go. Chociaż On ma ciało. Ale ono jest innej struktury, innej substancji niż materia. I musimy zdać sobie, moi drodzy, sprawę z tego, że my, narodzeni na nowo chrześcijanie, mamy już wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby mieć relację z Bogiem. Mamy wszystkie instrumenty, tak jak do słuchania potrzebne są uszy, do widzenia potrzebne są oczy, a do dotyku potrzebne są receptory. Tak, do relacji z Bogiem potrzebny jest ożywiony na nowo duch. I jeśli przyjąłeś Jezusa do swojego serca i On sprawił narodzenie na nowo z ducha i z wody w tobie, zrodził cię na nowo, jesteś gotowy do tej relacji i wszystko, co teraz trzeba zrobić, to zacząć po prostu tą relację mieć. Bo to nie jest tak, że dziecko, które się urodziło, noworodek, natychmiast umie biegać i jeść kiełbasę. Ono musi dorosnąć i dojrzeć do pewnych procesów, aby w nich brać udział. Tak samo jest z naszym duchowym życiem. Narodziłeś się na nowo, jesteś noworodkiem. I dlatego być może nie słyszysz dokładnie Boga i być może musisz dopiero nauczyć się odbierać Jego głos, separować Jego głos, selekcjonować Jego głos w swoim wnętrzu od tych wszystkich natrętnych myśli, które przychodzą do Twojej głowy. Być może potrzebujesz po prostu czasu dorosnąć, ale już masz wszystko, co jest potrzebne, żeby mieć relację z Bogiem. Duch z duchem. I to jest niesamowite. To jest wielki dar. Dlatego ja nie rozumiem, powiem szczerze, ja nie rozumiem ludzi, którzy w czasie uwielbienia na nabożeństwie na przykład stoją i patrzą przez okno i rozmyślają o niebieskich migdach. Ja nie rozumiem. Dostaliśmy niesamowitą zdolność duchowego komunikowania się z Bogiem. To jest dar, wielki przywilej. Jeśli go marnujemy, ten dar zaniknie w nas. Prędzej lub później. Ktoś może powiedzieć, jak to Bóg odbierze mi życie wieczne? Nie, ty zasypiesz to i przestaniesz żyć tym życiem. Będziesz dalej cielesny i pójdziesz na zmarnowanie. Ostro, ale tak trzeba. Teraz, jeżeli otrzymaliśmy ten przywilej i ten dar, to powinniśmy go dobrze wykorzystywać. Jak? Potrzebujemy stałej relacji z Bogiem w duchu i w prawdzie. Potrzebujemy czasu spotkania z Bogiem. Potrzebujemy zastawiać stół przed Bogiem. Co to znaczy zastawić stół, przygotować go do posiłku? To znaczy znaleźć czas, znaleźć w sobie przestrzeń, znaleźć w sobie pragnienie, chęć, zmusić się wręcz do tego, żeby mieć czas modlitwy. Tak, to, co my nazywamy modlitwą, tak naprawdę powinniśmy nazywać czasem społeczności, koinonii, relacji, bliskości z Bogiem. Ale ja nie umiem się modlić. Jasne, ja też kiedyś się nie umiałem modlić. Nikt nie umie się modlić, jak jest przeniesiony ze starego do nowego życia. Naucz się modlić. Od i wszystko. Naucz się komunikować z Bogiem. Naucz się, jak to jest słyszeć Boży głos. Wiesz, jak możesz się tego nauczyć? Tylko przez modlitwę. Nie nauczysz się tego, oglądając telewizor albo czytając w internecie artykuły chrześcijańskie albo, nie daj Boże, jakieś inne. Od tego niczego się nie nauczymy. Nie nauczymy się tego również od tego, że będziemy dobrzy. Tak? Niektórzy uważają, że chrześcijanin powinien być dobrym człowiekiem. Ja twierdzę, że tak, powinien być dobrym człowiekiem, ale od tego nie nauczysz się słuchać Boga. Nie od uczynków rozumianych w ten sposób. Potrzebujemy, moi drodzy, zastawić Bogu stół. Codziennie. Kilka razy dziennie. My, chrześcijanie, powinniśmy być zmotywowani do tego, szczególnie właśnie w dzisiejszych czasach, gdy islam jest taki potężnie ekspansywny. Muzułmanie nie mają relacji z Bogiem, a 5 razy dziennie dywanik w kierunku Mekki i biją czołem. 5 razy dziennie. Czy ktoś cię jest w stanie zmusić 5 razy dziennie do modlitwy? Ja nie. I dlatego islam się rozprzestrzenia bo ten fałszywy demon, który stoi za islamem, jest karmiony tymi modlitwami, dlatego coraz mocniejszy islam jest na świecie. Bo im więcej jest wyznawców oddających chwałę demonom, tym silniejszy wpływ one mają. Jak to zakończyć? Skrócić to oddawanie chwały. Przestać oddawać chwałę tym demonom, zacząć oddawać chwałę prawdziwemu Bogu. Więc zacznij się modlić tak jak Daniel, 3 razy dziennie. Dużo czy nie? Wysoka poprzeczka? Dobrze. Daniel był starotestamentowcem, tak? Postacią Starego Testamentu. On się modlił 3 razy dziennie. Paweł poszedł wyżej. Nowy Testament w ogóle szybuje wysoko. Powiedział, módlcie się bez ustanku. Kolego, no jak to zrobić? W duchu i w prawdzie. Cały czas jesteś duchowy. Teraz też jesteś duchowy. No, ja nie wiem oczywiście, czy chodzisz w duchu, ale jeżeli się narodziłeś na nowo, to masz ducha ożywionego. Możesz być duchowym człowiekiem. W każdej chwili możesz mieć relację z Bogiem. W każdej chwili. Zachęcam was, moi drodzy, do tego, trenujmy się w tym. Rozstawiajmy ten stół dla Boga i mówmy, Panie, oto jestem. Dziękuję Ci, że Ty jesteś. Ja każdą swoją modlitwę zaczynam. Boże, dziękuję Ci, że jesteś. Bo to jest Jego imię. Jahwe, tak? Jestem, który jestem. On jest. Więc jeżeli tylko Ty w swojej woli, po to masz wolną wolę, decydujesz, chcę się spotkać z Bogiem, On już jest gotowy. On na to czeka. I na początku będziesz się spotykał w taki sposób, jaki potrafisz. Bóg po raz pierwszy po moim nawróceniu, wiecie, leżałem na wozie, czyli na łóżku, w wojsku, w koszarach. Tak, no i co? No przyszedł wieczór, wcielili mnie po całym tym dniu wszystkich tam spraw, przyszedł wieczór, capsztyk, tak, więc wszyscy kładą się spać, no to trzeba się pomodlić. No to leżę i zaczynam się modlić po staremu. I nagle taka myśl, a czemu ty się do mnie tak modlisz? Zaczniesz ze mną rozmawiać. Od tego momentu zacząłem z Bogiem rozmawiać. To była pierwsza noc po nawróceniu. Przepraszam, 2 noc po nawróceniu. Moi drodzy, gdziekolwiek jesteś, możesz rozmawiać z Bogiem. Zacznij mówić do Niego tak, jak potrafisz. Może to będą 2, 3 niezgrabne zdania. To nie ma znaczenia. On Cię i tak kocha. Tak jak my kochamy nasze małe dzieci, które zamiast tata mówią babcia albo mama. Tata! Mama. No dobra, niech Ci będzie. I tak jesteś kochany. Tak samo Bóg. Coś tam gadasz, 3 po 3. Bóg mówi, okej, tak Cię kocham. Fajny jesteś. Tak sobie tu gawrożysz. Ale im więcej będziemy rosnąć, tym nasza relacja z Bogiem będzie sensowniejsza, będzie coraz lepsza. Powinniśmy ten przywilej wykorzystywać. Zastawmy stół dla Pana. Miejmy z Nim społeczność. W trakcie tej społeczności będziemy słuchać. On będzie nam dawał obietnice, On będzie objawiał swoje tajemnice, On będzie objawiał nam naszą naturę. On powie Ci któregoś dnia, o, posyłam Cię do narodów, będziesz prorokiem, będziesz robił to, będziesz robił tamto. Wow! Czy wiecie o tym, ale mam hiciar dla Was. Czy wiecie o tym, że dla każdego z was Bóg ma obietnicę? Naprawdę, obróć się do kogoś i powiedz, Bóg ma dla ciebie obietnicę. Niektórzy z tutaj obecnych będą pastorami kiedyś. Jest paru takich kandydatów. Niektórzy będą prorokować. Niektórzy pójdą i oddadzą swoje życie za Jezusa. Niektórzy będą finansować potężne kampanie ewangelizacyjne i tak dalej. Będziecie robić bardzo różne rzeczy. Bóg ma dla was swoje obietnice. Jakie one są? Dowiedzcie się przy stole, przy wspólnym posiłku z Jezusem. Halleluja. I teraz na koniec. Kto ma wpływ na świat? W tej historii z Abrahamem widzimy następującą sytuację. Bóg chciał zniszczyć Sodomę, tak, ze wszystkimi ludźmi, ale Abraham, który miał relację z Bogiem, uratował sprawiedliwych z Sodomy, czyli Lota, jego żonę, chociaż ona się obróciła, i jego córki. 4 osoby się uratowały z tego. 4 czy 3? On miał 2 córki czy 3? Już nie pamiętam. 2 chyba. Kto ma wpływ na ten świat? Ludzie, którzy mają społeczność z Bogiem, którzy są w koinonii z Nim. Kto może zmienić bieg tego świata? ci, którzy są blisko Boga, nie podobają ci się imigranci i cały ten problem, który mamy w Europie? Czas usiąść do wspólnego posiłku z Bogiem. Przestań marudzić. Przestań wypisywać na Facebooku albo gdzieś indziej głupoty na ten temat. Niestety niektórzy z naszych braci tutaj w zborze są aktywni pod tym kątem. Prosiłbym was raczej, żebyście spędzali czas z Bogiem. Ja nie wiem, bo ja nie mam Facebooka, tak widzę, że poruszenie jest małe. Mnie o tym informują inni. Słuchaj, znowu koleś coś napisał. I lepiej, żebyś tego nie czytał. Boże, niech on zacznie się modlić. Niech usiądzie do wspólnego posiłku z Bogiem, to się być może dowie ciekawych, interesujących rzeczy na ten temat. Słuchajcie, chcecie zmienić rząd w tym kraju? Zacznijcie się modlić, jeżeli wam się nie podoba. Ja się kiedyś pomodliłem i rząd Millera upadł. Myślicie, że to jest niemożliwe? Jeżeli Bóg dał 99-letniej Sarze syna, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Nie podoba ci się pogoda za oknem? Poproś Boga o piękną pogodę. Ja daję tutaj trywialne przykłady, moi drodzy, ale są bardzo poważne rzeczy dookoła nas. Być może twój sąsiad bije swoją żonę. Być może gdzieś dookoła ciebie dzieje się niesprawiedliwość. Wiesz, możesz to rozwiązać, możesz mieć wpływ. Jak? Gdy usiądziesz razem z Bogiem do wspólnego posiłku i Bóg ci objawi, co trzeba zrobić w tej sprawie. Wiecie, my nie jesteśmy dzisiaj tymi, którzy wywierają wpływ na świat z jednego powodu. My nie rozumiemy w ogóle zasad duchowego życia. Co to jest autorytet w Chrystusie? W jaki sposób możemy demony gnębić, związywać, niszczyć, wysyłać do otchłani? W jaki sposób mamy modlić się, aby chorzy byli uzdrawiani, opętani byli uwalniani? W jaki sposób możemy wpływać na to, żeby wielcy tego świata nie wykorzystywali maluczkich? Maria Stuart, królowa Anglii, bardzo się bała, kiedy John Knox zaczynał się modlić. Miała specjalnych szpiegów, którzy szpiegowali tego szkockiego męża Bożego i gdy tylko on szedł do specjalnego miejsca, gdzie się modlił, oni donosili: John Knox zaczyna się modlić, będą zmiany, uważaj. I ona upadła, stracili ją, ścięli jej głowę. Czy przez Johna Knoxa? Nie wiem. Ale on się modlił: Boże, ratuj Anglię. To jest niesamowite, co może zrobić człowiek chodzący z Bogiem. I takim człowiekiem jesteś ty. I jestem ja. Co trzeba? Potrzeba usiąść do wspólnego stołu z Bogiem. Zastawić dla Niego stół społeczności. Panie, oto jestem gotowy. Na co Bóg mówi: ja też już za mną jestem gotowy, zapraszam. Bądźmy razem. Coś ci powiem. Chcę ci pokazać, jaki jestem. Miałeś ostatnio pytanie o tą i tamtą sprawę. Chcę ci dać na nią odpowiedź. Czy chcesz posłuchać? Tak Bóg będzie z wami rozmawiał. Będzie mówił do was waszym językiem. Nie moim, waszym. Każdy z nas ma swój indywidualny język porozumiewania się. On będzie z wami rozmawiał tym językiem. Moi drodzy, i mając społeczność z Bogiem, każdego dnia będziemy chodzić w bardzo usatysfakcjonowanym życiu. Będziemy mieć wpływ na świat, będziemy mieć wpływ na innych ludzi. A przede wszystkim będziemy mieć coś, czego świat nigdy wam w stanie nie jest dać. Bożą obecność w sobie. To niesamowite uczucie Bożej obecności w nas, z której płynie zaspokojenie, szczęście, radość, pokój, miłość, sprawiedliwość. To jest niesamowite. To zmienia nas i to zmienia świat wokół nas. Czy czujesz się zachęcony do tego, żeby mieć społeczność z Bogiem? Parę amen było. Okej, jest dobrze. Inni myślą nad tym. Wiecie, dlaczego dlaczego w ogóle tak mówię do was? Jak ja sobie pozwalam tak w ogóle do was mówić takie rzeczy? Bo ja wiem, że Duch Święty daje słowo po to, żeby to nas zmieniło. Ja nie gadam tutaj po to, żeby tutaj gwiazdorzyć, tylko po to, żeby ono do nas dotarło i zmieniło nas. Żeby w czasie uwielbienia była taka burza uwielbienia, że po prostu szyby wypadają. Dlaczego? Bo jeżeli przeżywasz coś z Bogiem, to nie jesteś w stanie zamknąć się w sobie. Dlaczego? Bo to jest eksplozja. To jest eksplozja. Moi sąsiedzi już wiedzą, kiedy ja się modlę, bo coś eksploduje. Tylko wtedy, kiedy Bóg nie ma dla ciebie większego znaczenia, ty medytujesz, a więc jesteś cicho, zapatrzony. Jaki mamy dzisiaj kurs franka szwajcarskiego? Ciekawe. A jaką sałatkę zrobię do obiadu? Mam kapustę pekińską, trochę majonezu za mało. Dobrze. Aha, śpiewamy nową pieśń. Dobrze. Wredny jestem, ale tak trzeba. Tak trzeba. Bo nie jesteśmy w kościele X, tylko jesteśmy w kościele zielonoświątkowym, gdzie ludzie przeżywają Ducha Świętego, Jego obecność, Jego bliskość. Amen.